Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Zastanawiam się, od czego zacząć, ale chyba zaczniemy od tego, że podobno, jak mówią najlepiej poinformowani, na początku była jakaś klątwa.
No właśnie, była klątwa. Ona chyba nadal jest, bo ten obiekt, o którym mówimy, że go klątwa dotknęła, to jest bardzo kolczasty. I on kłuje tą klątwą do dzisiaj i wydziela ją chyba z siebie. Po zrobieniu wystawy, po realizacji, jestem prawie tego pewna. Tak, no była klątwa, oczywiście, to jest taka legenda miejska, która mówi nam o tym, że po wyburzeniu całego parku sportowego Garbarnia, bo tak chyba będzie dobrze, aby określić to miejsce, na części tego parku sportowego powstaje Hotel Forum. Wielki park sportowy Garbarnia musi zostać wyburzony pod nową część miasta. Wyburzone zostaje inny kwartał miasta, bardzo mocno zakorzeniony w Krakowie, z bardzo określoną tożsamością, dla ogromnej części Krakowa niezwykle ważny, nie tylko dla Ludwinowian, bo mówimy o Ludwinowie, ale również dla ludzi, którzy Ludwinów odwiedzali od zamierzchłych czasów. Jeszcze w XIX wieku pływało się łódkami na Ludwinowski brzeg, żeby sobie pobyć tak trochę poza miastem. A więc ten Ludwinów znika pod nowoczesną zabudową. Nikt nie pyta nikogo o zdanie, bo to takie czasy.
Jeszcze przed czasami konsultacji społecznych.
Absolutnie tak. Zupełnie władza wie lepiej, co jest potrzebne. I pewnie to jest potrzebne, natomiast pewnie można zaproponować coś, jak coś się zabiera, coś trzeba zaproponować. Niby władze wtedy, w tych latach 70. obiecały, że powstanie nowy park sportowy, ale tak naprawdę przez 20 kilka lat Garbarnia, klub robotniczy, klub sportowy, nie otrzymał tego, co mu zostało zabrane, czyli wielkiego stadionu, a co za tym idzie, sukcesu, rozwoju, no i tożsamości, która się wiązała z tym miejscem. Dlatego wierni Garbarni do dzisiaj mówią o klątwie Garbarni, o niemiłości, bo nie chcę używać innego słowa, do hotelu, i na tego trudna historia, jakby bardzo trudno jest z tym nie wiązać.
Tak, i to nie jest pierwszy rozdział na tej wystawie, więc może rozpoczynając rozmowę od klątwy, ale no jakoś czuję, że coś w tym jest, bo jednak historia, którą Państwu opowiemy, może nie jest bardzo smutna i na razie nie ma dobrego zakończenia, ale obfituje w takie niemiłe zwroty akcji. Oczywiście jest to naprawdę jedna z tych ikon architektury XX wieku w Krakowie, no ale wskazałoby się kilka innych, a jednak wybór padł właśnie na Hotel Forum.
Bardzo wiele było przyczyn realizacji tej wystawy. Oczywiście są przypadki, które czasem nam organizują bardzo dobrze życie. Ten przypadek mi zorganizował życie na parę dobrych lat, a przynajmniej na dwa. Natomiast pojawiła się osoba, Klaudia Słupek, której tata, Marek Kmita, był kelnerem w Hotelu Forum. A że ona jako dziecko wzrastała razem z tym hotelem, w jakiś sposób była z nim spięta, pamięta te lata 90., jest w ogóle fanką brutalistycznej architektury i tego takiego zwrotu kulturowego z lat 90. Ona jest z tego pokolenia, które karmiło się znanym, bardzo słodkim napojem i wyszukiwało z wielką chęcią reklam z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, płyt. To wszystko było w Hotelu Forum i ona w jakiś sposób tym była karmiona. I bardzo dobrze to pamięta, bardzo dobrze to wspominała i chciała zrealizować bardzo małą wystawę tutaj w Muzeum Podgórza i wspomniała przypadkiem, że gdzieś w centrum Krakowa spotykają się pracownicy dawnego Hotelu Forum.
Zaraz, do dziś?
Do dziś.
W 2026, tak. A on nie funkcjonuje od 2002.
Tak, to jest zupełnie, to jest właśnie, to był powód tej opowieści, to, że jakaś grupa ludzi chce opowiadać sobie swoją przeszłość i czują, że byli ważną częścią historii Krakowa, że byli ważnymi świadkami pewnej nieprawdopodobnej przemiany ustrojowej, czyli lat 80. i 90. Byli jej świadkami i byli jej w jakiś sposób kreatorami, jeżeli chodzi tutaj o tą taką warstwę miasta, byli jakąś wizytówką tego miasta, nie do końca prawdziwą dla grupy uprzywilejowanej, dla grupy wybranej, ale jednak. W związku z tym pomyślałam, mamy ludzi, którzy wiedzą, co się działo, mamy osobę, która to chce zrobić. Ja słucham tych opowieści, myślę sobie, o rany, ten ogromny, wielki budynek nad Wisłą, o który cały czas ktoś mnie pyta, ktoś tutaj u nas w Muzeum Podgórza przychodzi i mówi, a właściwie, a co z tym hotelem Forum? A co z tym hotelem? Ktoś przyjeżdża do Krakowa, a ten hotel Forum, to co z nim? Więc zastanawialiśmy się, czy się uda odpowiedzieć na pytanie, co z hotelem Forum.
No na to pytanie, to, ale nie.
Ale zanim odpowiemy na to pytanie, musimy w ogóle wiedzieć, czym ten hotel był, co to za hotel, dlaczego on jest taki ważny, dlaczego ktoś się o niego bije, nie tylko jego architektura, dlaczego ktoś przez 20 kilka lat się spotyka, żeby o tym mówić i ktoś inny, taki jak ja, który nigdy w tym hotelu nie był, chce tego słuchać.
Ja mam wrażenie, że chyba byłam raz jedyny, bo chciałam to zobaczyć.
Ja teraz mam wrażenie, że bywałam tam codziennie, ale rzeczywiście okazało się, że kogo by nie zapytać, naprawdę, mówię to z pełną świadomością, to ktoś tego hotelu w jakiś sposób dotknął, albo miał tam studniówkę, albo był tam na lodach, albo był w klubie nocnym, albo znał kogoś, kto tam pracuje, więc myślę, że spokojnie można było powiedzieć, że niemal każdy mieszkaniec Krakowa w jakiś sposób potknął się o Hotel Forum.
Tak, ja teraz myślę właśnie, czym ten Hotel Forum jest, był, i chyba jednak od samego początku, i to się nie zmieniło, pozostał jakąś wyspą, planetą, właściwie takim trochę wehikułem między światami, bo wszystko, co się działo, było prawdziwe, a jednocześnie było w jakiejś ogromnej kontrze do rzeczywistości. Więc no, nie powinno dziwić, że jego losy są tak nieoczywiste. Jest przecież w Krakowie wiele innych hoteli, restauracji, które mają dłuższą tradycję i przetrwały naprawdę dłużej niż te 20 lat. A jednak, no właśnie, rozmawiamy o Hotelu Forum i właściwie nie możemy przestać o nim rozmawiać. Tak jest to fascynujące miejsce, więc może uporządkujmy te fakty, zanim się nad kilkoma fenomenami będziemy próbowały zastanowić. Decyzja o budowie. Kiedy zaistniała i kiedy hotel został otwarty? To jest, zacznijmy, już początek był trudny.
Początek był o tyle trudny, że tak naprawdę trudno w ogóle ustalić jedną datę, w której ktoś zdecydował. No wiemy, że to jest, mamy takie, właściwie taką kserokopię dokumentu z 1979 roku, która jest podpisana przez Piotra Jaroszewicza, która mówi o budowie hotelu kongresowego, bo taki miał być, tak się miał nazywać, taka była potrzeba wtedy w Krakowie budowy hotelu, który przyjmie dużą liczbę turystów, ale też przyjmie delegacje państwowe i przyjmie no, kongresy, jakieś
i
takie...
gości zagranicznych,
zdecydowanie. Tak, to miał być hotel dla KK, czyli gości z krajów kapitalistycznych. To miał być dopływ dewiz dla państwa na dużą skalę, w związku z tym duża skala hotelu była potrzebna. Rozpisano jednak już dużo wcześniej konkurs w SARP-ie, Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej, i napłynęło na ten konkurs 9 prac i wygrała praca zespołu pod kierunkiem pana Ingardena. Jak wspomina sam projektant, bardzo długo przymierzał się do tego projektu, bo sam projekt jest dyskutowalny, prawda? On jest takim właśnie, to jest taka kanciasta, trudna, duża bryła, która jakaś, ona nas zaczepia cały czas, jak tam przejeżdżamy.
Tak, jest tak. Brutalistyczna jest w samej nie tylko materiale, ale formule swojej.
To były też takie czasy, więc potrzebowała, ta architektura musiała odpowiadać na tamten czas, na zapotrzebowanie tamtego czasu, ale architekt chciał ją wpisać w miasto. Miał trudne zadanie, bo według zapotrzebowania miała powstać kameralna, no nie kameralna, ale niezbyt duża budowla, nic wysokiego, nic co zasłania Wawel, co będzie korespondowało z tym zakolem Wisły. W związku z tym on chodził z różnych kątów, oglądał tą przestrzeń, rysował sobie ją, jak zrobić tak, aby wreszcie ten Kraków odwrócił się do Wisły, bo to był ten czas, kiedy zaczęto właśnie dyskutować o tym, jak Kraków powinien odwrócić się do Wisły, jak powinno to miasto opowiedzieć tą rzekę. W związku z tym on postanowił opowiedzieć te czasy i ten fragment Krakowa taką właśnie architekturą, lekko zakrzywioną, powtarzającą zakole Wisły, z tym podniesieniem, prześwitem, w którym widać Wawel, jak idziemy samochodem, ale jednocześnie z tą agresywną bryłą nowego czasu, wielkiej epoki Gierka, która miała z każdej strony nam pokazywać, jak to miasto, jak to państwo, jakie ma ambicje.
Tak, świadectwo naszych aspiracji, no i wiary, że jednak będzie jeszcze lepiej. A tymczasem właśnie zaczynało być bardzo źle.
No to jest taki hotel pechowiec pod każdym względem. On na każdą epokę jest spóźniony. On był już spóźniony na tą epokę sukcesu Gierka, ale już był przestarzały na tą epokę lat 90. Więc zawsze był w jakimś takim rozkroku pomiędzy. Trafił na ten czas budowy, to był czas ogromnego kryzysu, wszelkiego braku, jaki sobie tylko można wyobrazić, jako że miał być budowany za dewizy we francuskiej technologii. Dewiz nie było, więc nie było za co kupić tej francuskiej technologii. Jak już ją kupiono, to nie wiadomo było, jak ją obsługiwać. Najlepszym przykładem jest ten żuraw słynny, kupiony za dewizy, za pieniądze, za dewizy, który stanął, ale za chwilę się zawalił i szukano winnego. Uważano, wtedy Służba Bezpieczeństwa uważała, że jest to jakaś akcja sabotażowa, a tak naprawdę okazało się, że chyba niewłaściwie został umiejscowiony, wybudowany, wzniesiony. Na każdym etapie budowy tego hotelu coś było nie tak, a to nie było aluminium, które było wtedy takim materiałem, który niełatwo było zdobyć. Trzeba było mieć pozwolenie państwowe na to, materiał strategiczny. I jak oglądamy kroniki z tamtego czasu telewizyjne, to one nam mówią o tym, że czegoś cały czas nie ma. Albo coś nie dojechało, albo na coś czekamy. I tak naprawdę zaskoczyło mnie chyba, jedna wypowiedź zaskoczyła mnie jednego z inżynierów, który powiedział, że nasz przemysł nie jest gotowy na budowę takiej skali, że to powinno być budowane przez firmy zagraniczne, że my nie mamy do tego ani kompetencji, może mamy kompetencje i wiedzę, ale nie mamy narzędzi, no nie mamy takiej łopaty po prostu.
No ale w końcu jednak hotel powstał po 12-13 latach?
Prawie po 13 latach, od 79 rok liczmy, że to jest moment, kiedy rozpoczyna się budowa hotelu, 88 rok zostaje otwarty po wielu zapowiedziach, kilkunastokrotnych przekładanych otwarciach. Na początku wszyscy się cieszyli, potem nie dowierzali, potem już wszyscy żartowali z tego otwarcia, powstawały filmy takie żartobliwe na ten temat, no a potem jak już go otwarto, to dzisiaj właściwie nikt nie pamięta dokładnie kiedy.
Ale 88 uznajemy za datę, która będzie obowiązywać w naszej rozmowie. Rozumiem też, że wskazywana jest na samej wystawie, bo jakoś tego nie zapamiętałam. No i jest, mamy go. Oglądając te świadectwa, za chwilę przejdziemy do szczegółów, no odnoszę wrażenie, że tam się działy rzeczy takie z innego świata jakby.
No to był świat.
Na każdym poziomie, prawda?
To był świat za drzwiami z fotokomórki. Tak można było powiedzieć, to był rzeczywiście pierwszy hotel, który miał może nie drzwi na fotokomórkę, ale na jakiś taki rodzaj radaru, tak mi to technicy tłumaczyli. Rzeczywiście za tymi pięknymi, samootwierającymi się drzwiami był świat drogich perfum, znanych twarzy znanych Zachodowi, koronowanych głów, prezydentów. No wszystkich takich osób, do których normalnie nie miało się dostępu. Nie było wtedy internetu, nie było Instagramu, Facebooku, więc te osoby albo to były najbardziej znane na świecie osoby i wszyscy je rozpoznawali, albo po prostu takie, które było stać na ten hotel, więc zazwyczaj
takie
to były.
Takie też były czasem? Przyjeżdżali prywatni goście?
Tak, przyjeżdżali prywatni goście. Wspomnienia dotyczą amerykańskich staruszek, które miały specjalne przepisy na swoje ulubione soki, które umiał przygotować tylko szef kuchni dla jednej z pań. Do dzisiaj to jest zapamiętane, jak jedna z pań miała podawany sok specjalnie przygotowany przez kucharza z hotelu Forum w specjalnie opracowanym narzędziu dla tej pani i ona przyjeżdżała co roku, między innymi, żeby wypić ten sok. Prywatna osoba.
Pierwszy gość, czy wiemy, kto nim był?
To zależy, o jakich gościach mówimy, bo byli pierwsi goście na tym pierwszym nieoficjalnym, bo były dwa otwarcia hotelu. Jedno takie nieoficjalne, tak zwany soft opening, kiedy sprawdza się, jak hotel funkcjonuje. I to było 12 osób z różnych krajów, między innymi kobieta, bo tak zapamiętała załoga hotelu Forum.
Chociaż zdjęcia mówią co innego.
Tak, mężczyźni przecinają wstęgę, ale gościem już była kobieta razem ze swoimi towarzyszami. Natomiast potem w lipcu był bardzo ważny gość z punktu widzenia historii hotelu. Był to Michał Gorbaczow, który przyjechał w lipcu i tak naprawdę to majowe otwarcie przygotowywało hotel na jego przyjazd. On był takim gościem na chwilę, jak to mówi załoga hotelowa, na to, żeby się ogolić. To znaczy on w ogóle nie mieszkał w hotelu, ale przyjechał na chwilę, żeby się odświeżyć. Miał tutaj zaplanowany cały dzień w Krakowie. I to przygotowanie było niezwykle drobiazgowe i takie bardzo uciążliwe przez kilka tygodni przed, a potem sprzątanie po tej wizycie kilka tygodni po, aż do 15 chyba albo 14 września, kiedy odbyło się takie oficjalne otwarcie dla władz miasta, dla władz państwa i dla innych hotelarzy. Także 2,5 otwarcia.
2,5 otwarcia, no to całkiem nieźle jak na te kilkanaście lat przygotowań. No i potem... No, prawdziwy luksus. Właściwie trudno sobie wyobrazić, że w tym biedniejącym kraju albo przechodzącym przez taką też dla wielu straszliwą transformację ustrojową, tam nieustająco no, takie życie na najwyższym poziomie.
Tak, to jest, to można sobie tylko, dzisiaj to sobie właściwie trudno wyobrazić, znaczy młodemu pokoleniu,
jak, kontrast, prawda?
Jak można opowiedzieć, jak można wytłumaczyć, że te pokoje hotelowe, które widzimy na fotografiach są luksusowe, albo że to śniadanie, które widzimy na fotografii jest luksusowe, że tam jest plasterek szynki na bułce.
Że sok pomarańczowy to było coś.
Tak, albo że mieliśmy dżemik w małym plastikowym opakowaniu.
Tak.
Ale były też rzeczywiście towary luksusowe, bo już w latach 90. zdarzało się, że prezentowano czy tam podawano kawior ze ślimaka, czyli tak zwane perły marysienki, albo jakieś polędwice, czy inne bardzo wymyślne potrawy. Rzeczywiście kuchnia hotelowa zatrudniała naprawdę znakomitych kucharzy, którzy musieli odbyć orbisowskie egzaminy i takie orbisowskie szkolenie. To nie mógł być kucharz, który powiedział, że umie gotować, tylko ktoś, kto rzeczywiście był sprawdzony. Zresztą później kariery tych ludzi najlepiej świadczą o ich kunszcie. Natomiast rzeczywiście no, hotel spełniał niemal każdą zachciankę swoich gości. W związku z tym, że były to czasy, koniec lat 80., początek lat 90., trochę jeszcze nasz kraj nie umiał w ten kapitalizm grać. To była taka gra, której się uczono w boju i tego hotelarstwa też uczono się w boju. Pomimo, że byli to ludzie po dobrych, bardzo dobrych szkołach hotelarskich, to jednak to wszystko było wiedzą podręcznikową i tą wiedzę podręcznikową trzeba było zderzyć z materiałem ludzkim, mówiąc brzydko, czyli po prostu z gośćmi z różnych kultur, z różnymi potrzebami. I przez to, że hotel nie miał takiej swojej oferty, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, no ja już to kiedyś mówiłam i to chyba cały czas powtarzam, wszyscy się z tego śmieją, ale znaczy śmieją się z tego, że cały czas to powtarzam, że każda zachcianka była ofertą. Czyli ktoś chciał kogoś wyskakującego z tortu, ktoś chciał taką polędwicę na takim spodzie tak podaną. Było to zadanie, które było wyzwaniem dla ekipy hotelowej, ale jednocześnie było spełniane. Ja nie pamiętam takiego zadania, o którym by powiedzieli pracownicy hotelu, którego by nie udało się spełnić albo nie udało się tego zrobić. No może poza jednym, kiedy gość hotelowy chciał w saunie posłuchać koncertu skrzypcowego i skrzypek odmówił.
No i słusznie. To są pewne granice.
To taka zachcianka, no ale to już jakby było pośrednio. Czyli gość, obsługa hotelu nie umiała zagrać na skrzypcach, bo może by zagrali w tej saunie, nie wiem, ale rzeczywiście wtedy odmówiono.
No, znakomity przykład, czyli ta restauracja, której no można powiedzieć renoma funkcjonuje do dziś, nocny klub. Może ten wątek się Państwu spodoba.
No, restauracji było kilka. To była restauracja Szygmontowska, był grill bar, rotisseria, bar August, na początku jeszcze bar Jadwiga, który był zamieniony w kasyno, no i oczywiście klub nocny. No nie ma hotelu bez klubu nocnego. I w tych założeniach Interkontynentalu, czyli sieci w łańcuchu hoteli, w którym był Hotel Forum, zakładał te przepisy, te manuale, które mówiły o tym, jak ma działać hotel w sieci Interkontynental, zakładały istnienie klubu nocnego. Klub nocny miał też mieć określone funkcje i określony, nie do końca określony wygląd, o ile hotelowe pokoje, korytarze, kuchnie, restauracje były bardzo dookreślone, jak mają wyglądać.
Taki standard.
Tak, standard tego Interkontynentalu, tak w przypadku klubu nocnego było inaczej. I gdy powstał hotel, to tak naprawdę klub nocny to była po prostu betonowa dziura w podziemiach. I dzierżawiło ją dwie osoby, Janusz Madej i Krzysztof Olawski, którzy wymyślili tam sobie klub nocny, taki z prawdziwego zdarzenia i naprawdę na bardzo wysokim poziomie i go zrealizowali. Proszę sobie wyobrazić teraz końcówkę lat 80., lata 90., kiedy trzeba sprowadzić sprzęt do dyskoteki. Nie ma czegoś takiego, to są jakieś horrendalne pieniądze, więc oni jeździli na targi do Düsseldorfu, kupowali to, co się im udało kupić, natomiast całą resztę majstrowali sami. Majstrowali to jest słowo klucz. Z wycieraczek samochodowych, jakieś przełączniki świateł, głośniki, to wszystko musiało być na najwyższym poziomie, bo hotel miał tajemniczych gości, tych, którzy sprawdzali jakość działania tego hotelu, sprawdzali te cztery gwiazdki. I to było sprawdzane na wszystkich poziomach, od toalet aż po klub nocny. I klub nocny rzeczywiście oferował jakby taką bardzo szeroki wachlarz rozrywek, od po prostu, nie wiem, wysłuchania koncertu jazzowego, czy nawet, nie wiem, poezji śpiewanej, po striptease, tak jak to bywało w takim hotelu, od kankana, po już w latach 90. nieoferowane, a niestety zdarzające się wjazdy do hotelu Forum gangsterów działających w latach 90.
Ale podobno to byli stali goście takich miejsc.
No tak. To
ludzie zamożni, których było stać, tak. Umiejący się bawić.
Oczywiście to byli, albo to byli ludzie, którzy kręcili się wokół ludzi zamożnych, których było stać, bo takie miejsca jak hotel Forum, jak drogie hotele z drogimi gośćmi generują takie zdarzenia, generują takie spotkania. Tego się nie da ominąć, to się da w jakiś sposób wyhamować albo
kontrolować.
Można to oddzielić w jakiś sposób od gości hotelowych, dlatego w hotelu był między innymi detektyw hotelowy, żeby spróbować jakoś zamortyzować te spotkania pomiędzy gangsterami. Zresztą w pracownicy hotelowi w takich rozmowach półprywatnych, tak to nazwijmy, jeżeli są takie rozmowy, wspominają o tym, że panowie gangsterzy, niektórzy byli panami gangsterami, czyli po prostu jak się ich upomniało, że za głośno słuchają telewizji, przepraszam za głośno, słucham, jutro zapłacimy, przywieziemy walizkę z pieniędzmi. I tak się też zdarzało. Byli tacy, którzy ganiali się po hotelowej kuchni, jak na filmach hollywoodzkich.
Z bronią
do dzisiaj są ślady po kulach w niektórych miejscach w hotelu, bo takie sytuacje też miały miejsce. To była soczewka lat 90. tego, co znamy albo ze swojego doświadczenia, albo słyszeliśmy, albo tego, co oglądamy w filmach, to jest mikroświat w tym hotelu. To był mikroświat takiego świata lat 90., ale z tej wyższej półki, do której nam się wydawało, że to jest tak zwana elita, to jest po prostu ta transformacja. Ta dzika transformacja odbywała się również w hotelu, tylko w białych rękawiczkach i w welwetowych obiciach.
Tak, i dzisiaj w takim trochę duchologicznym sosie, bo też wiele z tych rzeczy jest takich nienamacalnych, efemerycznych, ale i tak tutaj oddaję honor i szacunek. Jednak udało się pani mnóstwo takich artefaktów zgromadzić. Pamiętamy też, czy pamiętajmy, bo może nie wszyscy to pamiętają, że mnóstwo rzeczy wtedy niszczono, nie było jeszcze takiego zalewu choćby gadżetów. No, hotel nie funkcjonuje od wielu lat, więc wyobrażam sobie, że trudno było w ogóle dotrzeć do takich autentycznych pamiątek.
To jest niebywała historia. Tak naprawdę to jest taki jeden wielki relikwiarz, ja to tak nazwałam, oczywiście dla pracowników hotelu. Pracownicy hotelu zachowali bardzo wiele rzeczy. Wiele z tych rzeczy, tych przedmiotów, od najdrobniejszych, jak breloczki samochodowe z logo hotelu, po kanapy czy po telewizory, są do dzisiaj używane przez pracowników hotelu albo przez ich rodziny. Natomiast część to są pamiątki po ich pracy. Część po prostu gdzieś jest na strychu, bo została kiedyś przywieziona i jest i już. Na części się jada, w części się pije. I kiedy udało mi się skontaktować z tymi osobami na samym początku, to ja wiedziałam, że coś tam mają, ale później to zupełnie mnie zaskoczyła skala tego, jak wiele tych przedmiotów się zachowało. Do tego stopnia, że wychodziły nam bardzo pięknie, jak spod ziemi, takie bardzo ważne rzeczy, jak księga pamiątkowa, flaga hotelu Forum, której nie ma na wystawie, bo jej po prostu nie zmieściliśmy, ale flaga w taki symboliczny sposób przechowana.
O czym my rozmawiamy.
Flaga hotelu Forum i zresztą flaga Sofitela również jest przechowana. Są księgi pamiątkowe samego klubu nocnego, ale kieliszki, zestawy stołowe, bilety, rachunki, żetony, meble, tkaniny. Jest ten hotel po prostu tak naprawdę, gdyby zrobić taki mały model hotelu, w którym można te rzeczy pomniejszyć, to myślę, że część hotelu byśmy wskrzesili, tej hotelowej takiej mieszkalnej części. Niebywałe, bo To świadczy o przywiązaniu tych ludzi do tego miejsca, a zachwyt zwiedzających o ogromnej ciekawości i niewiedzy tego, jak ten hotel funkcjonował. To, że usłyszałam takie piękne zdanie, że od zwiedzającej osoby, że po raz pierwszy zatęskniłam za miejscem, w którym nigdy nie byłam, no to stała się tutaj magia na tej wystawie, że udało się przenieść, a na tym nam najbardziej zależało, na tym i najbardziej zależało, żeby zobaczyć, przechodząc koło hotelu Forum, zobaczyć, jak tam zaświeci się światło w pokoju i żeby sobie poczuć ten zapach perfum i tego, co mogło się dziać w tych pokojach hotelowych, bo wyobraźnia tutaj absolutnie nie ma granic.
Naturalnie, no ale to ja może troszeczkę się zbliżę do konkretów. Jeśli był najlepszy klub nocny, no to nie tylko pewnie najlepszy striptease, ale na przykład najlepsze prostytutki. No, to była rzeczywistość hotelu.
Tak było, o tym wspomina detektyw hotelowy. To był taki największy problem, z którym hotel miał do czynienia. Mamy prostytutki hotelowe, trzeba to jakoś ogarnąć, mówiąc dzisiejszym językiem. Wiadomo było, że oczywiście oficjalny zakaz, nie ma tego biznesu, mówiąc krótko. Natomiast tego się nie da uniknąć, bo goście hotelowi mają różne preferencje, więc...
Pracownice seksualne, tak. Nie powinnam się tak wyrażać.
Tak. No tak, pracownice seksualne. I mamy taką sytuację, w której wiadomo, że taki obszar działalności hotelu trzeba będzie w jakiś sposób uregulować. W związku z tym wspominał o tym detektyw hotelowy, że zaprosił po prostu kilka takich pań, zrobił casting dzisiejszym językiem, byśmy powiedzieli, na kilka takich, które wydawało mu się najbardziej atrakcyjne, zróżnicowane, i powiedział im, że to jest wasz obszar, ja zostawiam to już w waszej gestii. Co się będzie działo? Ma być porządek, nie ma być tutaj rozbojów, nie ma być kradzieży, musicie tego pilnować, jak nie, to po prostu wylatujecie. I mówię, że panie pilnowały się same, to po prostu się brały się za włosy w toalecie, gdy przychodziły inne panie z konkurencji i pilnowały porządku, więc tak to wyglądało.
Tak, no sytuacje może trochę anegdotyczne, ale też całkiem poważnie wtrącała się w życie hotelu na przykład służba bezpieczeństwa. I ta informacja, którą za chwilę pani podzieli się z nami, może zaszokować.
No tak, oczywiście służba bezpieczeństwa zainstalowała podsłuchy w hotelu już na etapie budowy. No to było wiadomo, że hotel musi być podsłuchiwany. On miał być budowany, miał być otwarty w latach 70., więc jeszcze wtedy na pewno ktoś miał apetyt na podsłuchiwanie i głów państw, i różnych osób z polityki, tudzież z biznesu, jeszcze wtedy chyba o tym nie myślano. Natomiast w momencie, kiedy hotel został otwarty, czyli już na przełomie tej transformacji, początku transformacji, no to było jak znalazł dla tego dużego biznesu grożącego systemowi, ale też tak naprawdę dla tego biznesu z czarnego rynku, który nadchodził wielkimi krokami w latach 90., czyli wszystkie nielegalne handle bronią, narkotykami, to było po prostu śledzone i do tego też służyły podsłuchy, choć są to nasze, to wynika z naszych rozmów z pracownikami hotelu i z takiej logiki działania, to były już lata, koniec lat 80., więc te podsłuchy głów państw trochę nie miały sensu, bo jak się wychodziło na balkon, to już te podsłuchy nie działały, albo głowy państw przyjeżdżały z własnymi zagłuszaczami tych podsłuchów, więc nie bardzo to wszystko miało sens, wystarczyło wyjść spokojnie, było się słuchanym. Nie zachowały się jednak w Instytucie Pamięci Narodowej żadne protokoły z tych akcji podsłuchowych.
Na pewno były,
w hotelu Krakowia zachowały się takie dokumenty, ale hotel Krakowia był hotelem, który był otwarty wcześniej i ta historia podsłuchów była dłuższa. Na pewno coś takiego było, po prostu być może czasy zmiotły te karty z naszej rzeczywistości, po prostu historycznej.
Ale nie zachowały się też plany hotelów, co trudno uwierzyć, bo jednak była to jedna z największych tego rodzaju inwestycji, właściwie taka końcowa inwestycja tych czasów PRL-u. Już potem nic większego nie powstało.
One się zachowały, ale są prywatną własnością. Nie są dla mnie, nie były
nie
dla
wiemy.
Mnie, nie wiemy, tak. Są, niektóre z nich posiada jeden z potomków pana Ingardena, ale nie prezentowaliśmy ich na wystawie, one są na kalce, są takie zanieczyszczone czasem I właściwie niewiele chyba by wniosło, akurat ta część projektów niewiele by wniosła do wystawy. One nie są wystawiennicze, tak byśmy powiedzieli.
Natomiast... Ale na pewno były takie, wyobrażam sobie, że to absolutnie musiało funkcjonować.
Tak, na pewno były i są w posiadaniu, gdzieś ktoś je na pewno ma, służyły też do tego, aby przygotować opinię przez Narodowy Instytut Dziedzictwa dla konserwatora zabytków, więc na pewno wiem, że takie były i wiem, że takie są. Nie udało mi się do nich dotrzeć, może kiedyś się uda.
I możemy pokazać jakąś część.
No ja bym bardzo chciała dotrzeć do makiety. No mamy przepiękną makietę, która jest
wcześniej,
makietą współczesną.
Później,
tak, ale bardzo chciałabym, jeżeli gdzieś istnieje, to fantastycznie byłoby ją pokazać. Jeśli nie istnieje, no to mamy tą, którą mamy, która jest też fantastyczna.
Tak, no, mam nadzieję, że plany są i uda się pani, a w konsekwencji nam je zobaczyć, oby nie podzieliły losów słynnej mozaiki, która, można powiedzieć, wstrząsnęła opinią publiczną kilka miesięcy temu. Krystyna Zgód-Strachocka, jedno z najwspanialszych dzieł w tym medium epoki PRL-u, właściwie przestało istnieć z dnia na dzień. Taki akt barbarzyństwa, który sobie dzisiaj naprawdę trudno wyobrazić, a jednak to się dzieje tutaj, teraz.
To w ogóle trudno sobie wyobrazić, jak mogło do tego dojść, to znaczy co kierowało tym kimś, kto tę mozaikę zniszczył, bo patrząc na to, na wystawie możemy zobaczyć artefakty. To jest w ogóle bardzo takie poruszające, gdy możemy zobaczyć kilka baniek takich uszkodzonych, takich zniszczonych, takich naprawdę ograbiona jest ta mozaika i ten hotel z tego dzieła sztuki.
Baniek szklanych dodajmy tak. Jeszcze, więc coś, co rzeczywiście no, ulega zniszczeniu w sposób taki bezpowrotny.
One były z grubego szkła, to naprawdę było bardzo trudno zniszczyć, ktoś naprawdę był zdeterminowany. Najbardziej taką poruszającym aspektem tego zniszczenia tych baniek jest to, że właściciel hotelu właściwie zaprzecza istnieniu tej mozaiki. To jest zupełnie nieprawdopodobne, że mamy zdjęcia. Bardzo wiele osób pamięta tę mozaikę. Ona była w niepozornym miejscu. To też jest dziwne, bo część osób pamięta, część nie. Była w takim niepozornym miejscu w kawiarni Panorama, tak, na samej górze. Ale gdy została zniszczona w sposób tak straszny, właściwie nie wiem, czy można znaleźć, to akt wandalizmu to jest trochę za mało. Te bańki szklane, takie smocze oddechy, takie po prostu jakby smog wylądował gdzieś w wodzie i puszczał bańki nosem, no takie bardzo to krakowskie, jakieś to powietrze zamknięte, tyle wydechów ludzkich zamkniętych w tych bańkach, zostało rozbite co do jednej i ta ściana, która została sfotografowana przez świadka tego zniszczenia, pokazuje nieprawdopodobną taką jakąś nienawiść, złość, nie wiem, albo kompletną bezmyślność w niszczeniu tego dzieła. Zostały puste elementy, jak właściwie puste otwory po tych bańkach. Cała ściana została przemalowana na niebiesko z wielkim różowym napisem FAN. Jeszcze taką kropką nad i w takim naigrywaniu się z tego, co dla bardzo wielu ludzi jest bardzo ważne, piękne, co kogoś zachwyciło, poruszało, wywoływało wspomnienia. Jest takim naprawdę zaśmianiem się w twarz. Jest to nie tylko przykre, to jest po prostu... To jest tak absurdalne, że bardzo trudno jest o tym mówić wręcz. Zdjęcia, które pokazujemy na wystawie, są poruszające.
Tak, i no, można by powiedzieć, że to jest jakiś kolejny rozdział długiego kończenia się tej historii, bo ona jakby ciągle nie jest zakończona. Ale też chyba jednocześnie otwierają się nowe rozdziały. Tu oczywiście nie mówimy o żadnych takich urzędowych rozstrzygnięciach, bo jeszcze nie przyszedł na nie czas, ale hotel, mam wrażenie, od wielu już lat żyje własnym życiem, które jest w dużym stopniu niezależne od tej, no, takiej konstrukcji wyobraźni i właśnie od tego, czym był, bo już dawno przestał być hotelem. Może zresztą przypomnijmy, kiedy to się stało i dlaczego. To jest skomplikowane pytanie, ale kilka kwestii mamy tutaj jeszcze do wyjaśnienia.
Tak, hotel przestał być hotelem już w pierwszej dekadzie XXI wieku, natomiast z hotelu Forum zmienił się na hotel Sofitel. To niezwykłe, że do dzisiaj używamy nazwy hotel Forum, pomimo że kilka lat nosił nazwę Sofitel. był pięciogwiazdkowym hotelem, więc jeszcze bardziej luksusowym. Natomiast w pamięci wszystkich Krakowian będzie zawsze hotelem Forum. Został zamknięty z bardzo wielu powodów. Tak do dzisiaj właściwie nie możemy wymienić jednego głównego powodu. Oczywiście były podawane w prasie te przyczyny architektoniczne, które okazały się nieprawdziwe, które powodowały, że można było się zastanawiać nad tym, czy tak naprawdę nie sprzedano, czy nie zakupiono od Accoru, czyli dużej francuskiej sieci hotelowej, bardzo atrakcyjnej działki, na której jak wyburzy się hotel, będzie można wybudować apartamentowce. Oczywiście w tle mamy też bardzo poważny konflikt nowego właściciela hotelu z pracownikami, którzy byli przyzwyczajeni do takich bardzo preferencyjnych zarobków i sposobu pracy i tego i warunków pracy, tak najlepiej byłoby to określić.
To było miejsce premium.
Absolutnie, no później proponowano, oczywiście Sofitel wymyślił taki program wejścia ponownego na rynek tych pracowników hotelu Forum, ale warunki finansowe były po prostu nie do zaakceptowania. Po tym jak pracowało się w hotelu, miało się dostęp do towarów luksusowych, do takich bardzo preferencyjnych warunków na każdym poziomie życia, od ubrań przez możliwość wyjazdu za granicę, bo ci pracownicy raz do roku mogli wyjeżdżać do jakiegokolwiek hotelu Intercontinental na świecie i móc tam spędzić 3 dni, więc czy w Los Angeles, czy w Waszyngtonie, czy w Australii, czy w Ameryce Południowej można było pojechać i zobaczyć, jak ten Intercontinental działa i jeszcze przywieźć tutaj jakąś naukę, coś, jakiś warsztat nowy. Natomiast hotel został zamknięty. Niektórzy pracownicy byli zszokowani, oni to do dzisiaj mówią, że byli absolutnie zszokowani, nie spodziewali się tego, że można zabić kurę znoszącą złote jaja, bo rzeczywiście hotel do ostatniego dnia był pełen gości, jeszcze 2 lata po zamknięciu hotelu przychodziły faksy z rezerwacjami dla tego hotelu. Wiemy to od pracowników, którzy ten hotel zamykali później przez 2 lata. I właściwie od tamtego momentu, od momentu zamknięcia nad tym hotelem zawisł taki wielki znak zapytania, co dalej. No wiemy, znamy tę historię z największym banerem w Polsce, z bardzo różnymi historiami, które się przez ten hotel przewijały, ale ja tak myślę, że ten hotel miał zawsze szczęście do ludzi i zawsze nieszczęście do ludzi. I on pracowali dla niego i w nim ludzie, którzy kochali to miejsce, również po zamknięciu. Zdarzyły się temu hotelowi takie projekty, które ten hotel jakoś wzięły w objęcia, które go przywróciły Krakowowi. Mówimy tu o Forum Przestrzenie, które tak naprawdę przeniosło taki ciężar alternatywnego życia kulturalnego na prawy brzeg Wisły. I jakiś z takim miękkim spojrzeniem znowu spoglądano na ten hotel. To nie był już hotel Forum, ale był hotelem dla kultury, był hotelem dla nowych pomysłów, był hotelem dla dobrego jedzenia, czyli znowu gościł. On miał tą samą funkcję, tylko ona się troszeczkę zmieniła i w jakiś sposób znalazł znowu swoje miejsce w tym nowym zainteresowaniu latami 80., bo to jest taki trend, który teraz bardzo mocno w młodych ludziach rezonuje. Te lata 80. dla nas takie okropne 90., ale oni umieją świetnie przetworzyć.
Tak, ale one były po prostu ciężkie, to były czasy niedoboru.
Nie, to były czasy niedoboru i takiego chaosu, z którego się jakiś nowy świat wyłonił, ale oni z tego chaosu umieją wyjąć, oni umieją to bardzo ładnie skompilować, więc ten hotel dawał im taką możliwość kompilacji własnych pomysłów. I znowu ten świetny pomysł, coś, co znowu bardzo dobrze działało, zniknęło w tajemniczych okolicznościach, znowu takich niewyjaśnionych, jak działalność hotelu. I potem pojawiają się bardzo różne chaotyczne działania. Pojawia się Unsound, który też przywraca do życia ten hotel, zupełnie go pokazuje od innej strony. Ma tą mroczność tego nocnego klubu, wprowadza na zupełnie inny poziom, takiego właśnie jakiegoś, to jest nocne miasto, nocne życie, gdzieś wibruje w tym hotelu. Okazuje się, że to jest znowu przestrzeń, która sobie świetnie radzi w takim projekcie. I znowu znika Unsound prawdopodobnie z tej przestrzeni. I tak mam wrażenie, że ten hotel cały czas dostaje jakieś lanie i on po prostu się znowu podnosi z jakichś... No, nie można przejść obojętnie, nie można zostawić tej przestrzeni tak po prostu. I ona jest przyciągająca, bardzo jest inspirująca i myślę, że gdyby było łatwiej jakoś z nią współpracować, to pewnie wiele pomysłów by się tam udało. No, pytając pracowników, co dalej powinno być z hotelem Forum.
Tak, tak, co oni myślą? Tak.
Oni myślą, że to powinien być hotel, nie tylko dlatego, że oni tam pracowali, tylko nie znają jego możliwości. Takiej przestrzeni kongresowej w Polsce już są takie przestrzenie kongresowe, ale całkiem do niedawna nie było. Nie można było w Polsce zrobić kongresu na 1500 osób, które to osoby by w tym hotelu spały, w którym by te osoby jadły w tym hotelu i się bawiły. One mogły zniknąć na 3-4 dni w tym hotelu bez wychodzenia do miasta. Miały rozrywkę w nocnym klubie, miały świetne restauracje, były zaopiekowane, jeżeli chodzi o nocleg i o wszelkie rozrywki, które można było dla nich zorganizować. Więc to był taki wielki, jak to mówią pracownicy, wielki samowystarczalny lotniskowiec, który po prostu było jeszcze świetnie chronić, bardzo łatwo, bo był wyizolowany.
Nic nie było,
tak, wyizolowany z tej tkanki miejskiej, takiej z gęstej zabudowy, w związku z tym bardzo dobrze się go chroniło. I można było, to wszystko było przećwiczone. Oni to mieli przećwiczone, wyuczone, jak to robić. Można to było pociągnąć dalej. Już może nie jako hotel dla bardzo zamożnych osób, tylko właśnie hotel kongresowy, do tej kongresowości wrócić. Teraz będzie to na pewno bardzo trudne, bo hotel jest zdewastowany, technicznie absolutnie jest zapuszczony, jest przestarzały. Słyszeliśmy o tych za niskich sufitach, rzeczywiście są tam za niskie sufity, no bo wtedy szachty wentylacyjne były takie, jakie były, pewnie by się dzisiaj dało to wymienić. Pewnie musiałby ktoś przeliczyć, jak wygląda rachunek ekonomiczny w takiej sytuacji.
Dawniej takich pytań nie stawiano, też nie zapominajmy, że to się działo kompletnie poza nawiasem jakichkolwiek rachunków.
No dokładnie tak, no tutaj nie mówimy o oszczędnościach orbisowskich, bo takie nie istniały, natomiast Orbis spełniał marzenia podróżnicze nie tylko Polaków, ale był oknem na świat w obie strony, więc ten luksus orbisowski nie liczył się po prostu z kosztami.
Natomiast mam wrażenie, że coraz rzadziej słyszę pomysły o tym, że hotel powinien być zburzony, bo mam wrażenie, że całkiem niedawno była to taka opinia w grze.
Wydaje mi się, że tak, ona się jeszcze czasem pojawia i to pojawia się z ust osób, o których byśmy nie pomyśleli, że mogłaby się pojawić. Ktoś, kto mówi, że miasto jest księgą, która ma zapisaną stronnicę od średniowiecza do współczesności i każda z tych stron jest ważna, aby zrozumieć całość. Kiedy mówi, że nagle właściwie wybuszmy, no bo to nie jest wartościowe, to jest jakiś w ogóle wtrend, to jest trudne do utrzymania, to jest w ogóle, no brzydkie to jest w ogóle niedobre słowo, ale też się pojawia, brzydkie, okropne, w ogóle świadczy o takiej niedobrej epoce, to świadczy o epoce, to nieważne, czy ona jest dobra, czy niedobra, to wiele rzeczy musielibyśmy zburzyć na świecie, które świadczą o niedobrych rzeczach, czy o niedobrej epoce. To jest poza tym bardzo dobra architektura. Wszyscy, którzy przychodzą na wystawek, widząc tą makietę, mówią: jakie to jest dobre, jaka to jest świetna architektura, jak to się nie zestarzało. I jest wpisane w tą naszą pamięć tej przestrzeni. Myślę, że byłaby to taka sama dziura, jak ta dziura po mozaice. Gdybyśmy to wyburzyli, byłoby bardzo by nas chyba to wszystkich bolało. Myślę, że nawet ci, którzy bardzo gorąco mówią o tym, nie zastanawiając się chyba, a może mają swoje racje o wyburzeniu tego miejsca, myślę, że czuliby się z tym źle.
Tylko, że mogliby to po nie w czasie zrozumieć. Jeszcze dopytam, na jakim etapie są w tej chwili starania o wpis na listę zabytków, bo zdaje się, że ciągle się coś zmienia. Jakieś kilka dni temu jakieś były newsy nawet.
Jak zaczynałam pracę nad tą wystawą, właściwie jak kończyłam pracę nad tą wystawą, to może tak, to był wpis do rejestru zabytków, później został on zaskarżony przez właściciela. To zaskarżenie zostało rozpatrzone i wpis został cofnięty całkiem niedawno, bo chyba dosłownie na początku maja. No i czekamy, musi być, były błędy formalne, zostały wykazane błędy formalne, w związku z tym te błędy formalne muszą zostać usunięte i ta propozycja wpisu będzie rozpatrzona jeszcze raz. Kostka jest w grze cały czas. Jesteśmy w grze i ta wystawa, mam nadzieję, to jak bardzo wiele ludzi ją ogląda, wielu młodych ludzi, tych, którzy, dla których ten hotel ma takie znaczenie, bo są z nim związani, uzmysłowi komuś, że to jest naprawdę ważna część tego miasta. No, misją Muzeum Krakowa jest słuchanie miasta. Wysłuchaliśmy nie jednym uchem, ale oboma uszami tego, co miasto miało nam do powiedzenia i to nie tylko pracownicy hotelu, ale tak jak mówię, wiele pokoleń krakowian, dla których ten hotel ma jakieś znaczenie, jakieś, zetknął się, każdy się z nim w jakiś sposób zetknął, więc mamy uszy, mamy słuchać, wysłuchaliśmy, proszę z tym robić coś dalej. To jest temat na dyskusję, to jest moment, w którym rozmawiamy, dyskutujemy i ewaluacją tego naszego pomysłu jest zainteresowanie tą wystawą i tym, co czytamy na naszej czarnej ścianie na samym końcu wystawy, czyli przepraszamy cię hotelu, albo droga pani konserwator, do dzieła, do pracy, zróbmy coś, aby ocalić tą architekturę.
To jest vox populi.
Tak, dokładnie, to miałam powiedzieć, to jest vox populi.
Do kiedy wystawa?
Do 10 stycznia 2027 zapraszamy. Ona ma taki pomysł, aby być uzupełniana o nowe artefakty, które wiążą się z jakąś historią, więc już za jakiś czas.
Pływają cały czas, tak? Tak, ruszyła lawina.
To bardzo jest miłe i oczywiście nie pojawiają się od razu, ale będzie za chwilę. Przepiękny artefakt, który zgłosił się całkiem niedawno i też świadczy o takiej czułości do tego miejsca i o kolejnej takim w jakiejś transformacji w dziele sztuki, tak można by to określić, więc z taką zagadką zostawię i zapraszam na wystawę.
Hotel żyje i ta wystawa jest tego najlepszym świadectwem i te napływające przedmioty też o tym świadczą. Polecamy Państwu ekspozycję do początku przyszłego roku. Można ją oglądać, a dzisiaj oprowadzała mnie po tej wystawie współkuratorka pani Melenia Tutak. Jeszcze może przedstawimy kolegów, którzy pracowali z panią.
Kuratorką jestem ja, Melenia Tutak, natomiast nad oprawą graficzną pracowały siostra Paulina i Patrycja Ochman, z którym bardzo dziękuję. W ogóle fantastyczna jest ta oprawa. Państwo jesteście gośćmi hotelu dzięki temu. Pomysł, tak jak wspomniałam, przyniosła w jakiejś formie Klaudia Słupek, więc od tego się wszystko zaczęło.
No i klub nocny działa tutaj. To więcej nie powiemy, ale można poczuć to.
Można nawet zatańczyć.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również, zapraszam.